Magazyn na zdrowie. Zapraszają Magdalena Konieczna i Aleksandra Włodarczyk.
Witamy w ostatni dzień 2023 roku i zapraszamy na podsumowanie tego, co wydarzyło się w wielkopolskiej medycynie w ciągu ostatnich 12 miesięcy.
Działo się sporo, nie sposób odnieść się do wszystkich wydarzeń, dlatego zapraszamy na autorski wybór tematów, które naszym zdaniem należy odnotować w tym podsumowaniu. Na początek oddajmy głos dyrektora wielkopolskiego NFZ.
Magazyn na zdrowie.
Nigdy wcześniej w ciągu roku nie wydano tylu pieniędzy na leczenie pacjentów w naszym regionie. Wielkopolski Narodowy Fundusz Zdrowia kończy rok z rekordowym budżetem. Spora kwota poszła na wynikające z ustawy podwyżki dla personelu medycznego, a otwarto też wiele nowych miejsc leczenia pacjentów.
Lepsza opieka psychologiczno-psychiatryczna dla dzieci, więcej miejsc w zakładach opiekuńczo-leczniczych, opieka koordynowana u lekarzy rodzinnych. Zmian było sporo, o tym, co udało się zrobić. Rozmawiam z dyrektor wielkopolskiego NFZ Agnieszką Pachciarz.
Na zdrowie.
Jaki ten rok był dla Wielkopolski, jeśli chodzi o finansowanie zdrowia, o leczenie pacjentów?
Powiedziałabym, że głównie był stabilny finansowo. Nasze wydatki na zdrowie bardzo wzrosły, bo jeszcze 2 lata temu cieszyliśmy się wspólnie, że nasz budżet przekroczył 10 miliardów. To się bardzo zmieniło na przestrzeni lat, bo kiedy tu przyszłam w 2017, to było 7 miliardów. A ten rok kończymy z wydatkami na poziomie, z naszym budżetem na poziomie ponad 14 miliardów. To jest naprawdę potężny wzrost finansowania. Oczywiście zdrowie i system ochrony zdrowia jest niezwykle skomplikowany i pewnie my sami jako pacjenci, czy osoby, które wspierają pacjentów, ktoś choruje w rodzinie, zawsze narzekamy troszkę na system i część nawet tego narzekania bywa uzasadniona. Nie twierdzę, że nie, zawsze jest coś do poprawy, ale system jest misterną konstrukcją, którą należałoby uzupełniać i poprawiać. To, co leży w kompetencjach oddziału wielkopolskiego, każdego oddziału wojewódzkiego, to jest to, żeby w ramach swojego budżetu, który nam powierzono, uzupełniać ten rynek o świadczenia, które są ludziom potrzebne. I ten rok był takim rokiem uzupełniania systemu. Ale staraliśmy się w tym roku bardzo uzupełnić rynek i przeprowadzić też duże konkursy, które stabilizują naszych świadczeniodawców, a jeżeli stabilizuje świat podmiotów leczniczych, to stabilizuje się dla pacjentów. Takich postępowań konkursowych różnego typu przeprowadziliśmy ponad 450. To jest duża liczba.
Rozumiem, że każdy rozstrzygnięty konkurs to jest zwiększenie dostępności dla pacjentów.
Dokładnie tak. W zakresie zakładów opiekuńczo-leczniczych uzupełniliśmy rynek o 3 nowe podmioty. W 3 miastach się pojawiły nowe podmioty, czyli w Grodzisku Wielkopolskim po raz pierwszy ZOL powstał w Czarnkowie oraz dodatkowy jeszcze 50-łóżkowy w Poznaniu. Ale oprócz tego w konkursie dla starych podmiotów zwiększyliśmy ilość tych miejsc o ponad 100 łóżek. Drugim dużym konkursem, również umowy 10-letnie, to jest rehabilitacja różnego typu, pulmonologiczna, kardiologiczna, ogólnoustrojowa i neurologiczna i szczególnie położyliśmy nacisk na neurologiczną, żeby osoby po udarze wcześniej trafiały na te łóżka. Też są nowe podmioty, na przykład w Poznaniu w szpitalu Hipolita Cegielskiego jest nowy oddział neurologiczny, a tej rehabilitacji neurologicznej. Przyglądamy się także bacznie sytuacji oddziałów paliatywnych. Mamy dobrą sytuację w Wielkopolsce. Po analizie ponownej jeszcze ogłosiliśmy jeden konkurs, żeby tu okolice Poznania wzmocnić i w Środzie w tym roku otworzyliśmy dodatkowy paliatyw. Przyglądamy się i dużo zrobiliśmy w psychiatrii dla dorosłych i dla dzieci i tutaj niezmiennie pracowaliśmy nad tym, żeby uzupełnić rynek po tej nowej reformie psychiatrii dziecięcej o nowe podmioty, nowe poradnie. Zakontraktowaliśmy 27 dodatkowych umów. Podmiotów, które są tą pierwszą linią spotkania z pacjentem, kiedy nie trzeba psychiatry, ale wskazany jest psychoterapeuta czy terapeuta, psycholog, to takich umów mamy już 49, ale w tym roku był najbogatszy pod tym względem, są 33 nowe. Zakontraktowaliśmy i nowe umowy dotyczą także drugiego poziomu. Tam już jest psychiatra i to jest albo z opieką dzienną, albo sama poradnia. Takie mamy 4 nowe centra. W trakcie jesteśmy, mamy konkurs na dalsze. Chcemy ich mieć 10, a jak się da, to nawet 12 w przyszłości. Jest też bardzo ciekawa rzecz, z której ja osobiście bardzo się cieszę. Zawarcie umowy na świadczenia rehabilitacyjne dla dzieci i młodzieży uzależnionych od substancji psychoaktywnych. Pracowaliśmy nad, zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia, nad centrami zdrowia psychicznego. Teraz dodatkowe doszły.
Sporo się zmieniło u lekarzy rodzinnych. Coraz więcej placówek przystępuje do tej koordynowanej opieki. Rozumiem, że to jest z korzyścią tylko i wyłącznie dla pacjenta.
Propagujemy wśród lekarzy rodzinnych tą koordynowaną opiekę. Dzięki niej pacjent ma możliwość nie być odsyłany ze skierowaniem na przykład do kardiologa, diabetologa czy endokrynologa. Tam jest 5 specjalistów, jeszcze pulmonolog i nefrolog. Tylko we współpracy z danym POZ-em, ze swoim rodzinnym, jest on konsultowany u specjalisty, z którym nasz lekarz rodzinny ma po prostu umowę na tę konsultację, na tą współpracę. I dopiero kiedy schorzenie jest na tyle poważne, czy wymaga już stałej opieki kardiologicznej, dopiero jest wysyłany dalej. Czyli to, na co najczęściej narzekają nasi pacjenci, że się troszkę błąkają po tym systemie, się czują tacy poszukujący właściwej opieki, to zmierza do tego, żeby te podstawowe schorzenia w tych 5 dziedzinach jednak zabezpieczyć wokół lekarza rodzinnego. Ten rok kończymy z liczbą 109 umów.
Na zdrowie!
Teraz kolejna ważna zmiana. W 2023 roku mija rok od uruchomienia w Poznaniu pierwszego w Wielkopolsce SOR-u dla dzieci. W ostatnich dniach grudnia ubiegłego roku ruszył w nowej siedzibie szpitala przy ulicy Wrzoska.
Nie ma już wielogodzinnego oczekiwania z dzieckiem na przyjęcie. Udało się to dzięki większej ekipie lekarzy. O tym, jak zdaje egzamin pierwszy SOR dla dzieci w Wielkopolsce, mówi jego kierownik Maurycy Biernat.
Skupiliśmy się przede wszystkim na skrócenie czasu oczekiwania i udało nam się to zrobić bardzo skutecznie. To jest coś takiego, co jest najbardziej na pewno widoczne w tej chwili. Najdłuższy czas oczekiwania na ocenę lekarską to było 4 godziny. Większość pacjentów jest oceniana przez lekarza w ciągu godziny. Większość pacjentów opuszcza oddział ratunkowy również w ciągu godziny, 2 godzin, a najdłuższe pobyty trwają może do 6-8 godzin. I to jest dosyć krótko w stosunku do tego, że wcześniej rzeczywiście tam było to troszkę inaczej zorganizowane i w związku z tym te czasy były zdecydowanie dłuższe. To się na pewno poprawiło.
Rozumiem, wystarczyła nieznaczna poprawa organizacji, tak? Więcej po prostu lekarzy, żeby trochę to lepiej działało.
Nie powiedziałbym, że to była nieznaczna zmiana organizacji, to była podstawowa zmiana zasad pracy, bo w tej chwili po pierwsze mamy jednego lekarza więcej i to jest rzeczywiście coś, na co można było sobie pozwolić, w związku z tym, że SOR jest lepiej finansowany niż Izba Przyjęć. Natomiast też zmieniła się logistyka pracy, bo mamy teraz 3 lekarzy, którzy zajmują się właściwie wszystkimi pacjentami wymiennie, więc to nie jest tak, że na przykład tam jest dużo dzieci do chirurga, a w tym czasie pediatra ma wolne, albo w drugą stronę, że jest dużo dzieci do pediatry, a chirurg nic nie robi. Właśnie u nas teraz wygląda to tak, że właściwie wszyscy pacjenci są brani na bieżąco przez lekarza zgodnie z kolorem pilności, jakim się zgłaszają.
Ale rozumiem, że współpracujecie Państwo z lekarzami na oddziałach, tak? To nie jest tak, że SOR sobie, a szpital sobie.
Oczywiście, jesteśmy bardzo zadowoleni ze współpracy z lekarzami. Wiadomo, na początku wszyscy się trochę bali, ale ostatecznie jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, jak jesteśmy przyjęci przez lekarzy, bardzo zadowoleni z tego, jak wygląda współpraca z oddziałami i to jest dla nas bardzo takie zdecydowanie pozytywne doświadczenie, jak ten szpital jest zorganizowany i jak wygląda opieka całościowa nad dzieckiem, jako cały zespół, który się nim zajmuje od SOR-u przez oddziały szpitalne, no to jest naprawdę coś takiego dla nas bardzo fajnego do obserwowania i bardzo cieszymy się, że możemy w tym brać udział.
Akcja profilaktyka.
W kończącym się roku wprowadzono ważne zmiany związane ze szczepieniami przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego, czyli HPV. W czerwcu ruszył powszechny, bezpłatny i dobrowolny program szczepień nastolatków przeciwko właśnie HPV.
Przeprowadzono kampanię promującą te szczepienia i szkolenia pracowników POZ. Lekarze zachwalają decyzję Ministerstwa Zdrowia. Teraz liczą, że jeszcze więcej młodych ludzi skorzysta z tej oferty.
Najbardziej funkcjonującym mitem jest to, że przede wszystkim powinniśmy szczepić wyłącznie dziewczęta, bo działamy tutaj wyłącznie, jeżeli chodzi o profilaktykę raka szyjki macicy.
Onkolog profesor Paweł Golsiński.
Jak wskazują badania w Europie, wiemy dzisiaj, że nowotwory głowy i szyi właśnie, HPV zależne, czyli głównie nowotwory gardła środkowego, jeżeli w swojej ilości już przewyższają często właśnie raka szyjki macicy, stąd niezmiernie istotne jest, żeby szczepienie odbywało się zarówno w populacji dziewcząt, jak i populacji chłopców, bo tylko wtedy przynosi to realny efekt ochronny. Pewne praktyki seksualne sprzyjają przenoszeniu infekcji, jeżeli chodzi o głowę i szyję, bo głównie chodzi tutaj o infekcję, jeżeli chodzi o jamę ustną, bo tam jest ten, można powiedzieć, początkowy etap, który następnie prowadzi do rozwoju nowotworu. Ale my musimy pamiętać, że to są informacje, które my mamy, czyli wiadomo, że zwiększona liczba partnerów seksualnych w ogóle sprzyja transmisji, ale my musimy pamiętać, że my nie mamy możliwości wpływania na pewne przyzwyczajenia czy na styl życia. Natomiast mamy możliwość profilaktyki, żeby po prostu zapobiegać i zmniejszać znacząco ryzyko poprzez właśnie stosowanie profilaktycznych szczepień.
Chodzi o to, żeby on się nie rozwinął.
Infekcja wirusem HPV w większości przypadków kończy się w żaden sposób nieszkodliwy dla nas. Ulega on w sposób naturalny usunięciu z organizmu. Tylko w niektórych sytuacjach prowadzi do rozwoju nowotworu, jakich to jest często jeszcze w trakcie badań. Natomiast musimy pamiętać, że im więcej jest nosicieli, im większej tej infekcji jest w populacji, no tym większe jest ryzyko wystąpienia jednak zachorowalności na nowotwory.
Nie powiem w tej chwili, czy byliśmy pierwszym miastem.
Urszula Pieszczyńska, Wydział Zdrowia Urzędu Miasta Poznania.
Ale na pewno byliśmy jednym z niewielu miast, które rozpoczęło tego rodzaju profilaktykę. Także od 2008 roku był już ten program realizowany na rzecz mieszkańców Poznania.
Równie ważne jak dostęp do tych szczepień jest to, żeby właśnie ludzie wiedzieli, dlaczego to jest takie ważne.
No nieraz mieszkańcy mówią wprost, dzwonią, czy jak się spotykamy, że a po co edukacja, ulotki, plakaty i tak dalej, dajcie więcej pieniędzy na szczepienie takie, czy na zakup świadczeń takich, czy innych. Natomiast na przestrzeni tych wielu lat myślimy, że ta edukacja odniosła jednak skutek.
Generalnie dane w Australii w tej chwili mamy powyżej, można powiedzieć, 75-80% wyszczepioność w ogóle populacyjną, czyli chłopców i u dziewcząt. Na przykład w Wielkiej Brytanii, która dużo później wprowadziła taki program szczepień, to jest około połowy. Ale tam już widać realny wpływ tych akcji szczepień na rozwój, głównie oczywiście raka szyjki macicy, bo to jakby było widoczne jako pierwsze, ale również rozwój nowotworów właśnie głowy i szyi, a także ilości infekcji, czyli niekoniecznie prowadzenie nowotworów, ale po prostu zmniejszenie populacyjne ilości infekcji wirusem HPV.
O choroba! Jak to się leczy?
W naszym programie często poświęcaliśmy czas chorobom cywilizacyjnym. Jedną z nich jest otyłość, która dotyka coraz więcej Polaków. A jedną z metod leczenia otyłości olbrzymiej są operacje bariatryczne.
Takie operacje od około 2 lat są wykonywane w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym przy ulicy Przybyszewskiego w Poznaniu, a od niedawna w kolejnym szpitalu w Poznaniu imienia Strusia działa też poradnia bariatryczna. Tam zabiegi także ruszyły.
Chorego do takiej operacji kwalifikuje zespół specjalistów, m.in. chirurg, psycholog i dietetyk. Po operacji pacjenci nadal pozostają pod ich opieką. Tworzą też społeczność i spotykają się w szpitalu. Na jednym z takich spotkań byłam w tym roku w szpitalu przy ulicy Grunwaldzkiej.
Magazyn na zdrowie.
Myślę, że przeszliśmy przez okres docierania całej strategii. W tej chwili wygląda to w sposób tak, jak wyglądać powinno.
Profesor Tomasz Banasiewicz, kierownik Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej Endokrynologicznej i Onkologicznej.
A więc mamy zespół, który prowadzi pacjenta od samego początku na poziomie kwalifikacji. Mamy niesamowitą współpracę z zespołem internistycznym, z panem profesorem Pawłem Bogdańskim, który przygotowuje pacjenta kompleksowo pod kątem schorzeń współtowarzyszących, pod kątem całego szeregu innych potencjalnych zaburzeń. No i pacjent jest wprowadzany na ścieżkę leczenia chirurgicznego. Jest prowadzenie pacjenta przez dietetyka, fizjoterapeutę, psychologa i na koniec wisienka na torcie, zabieg operacyjny, wykonany oczywiście technikami małoinwazyjnymi i laparoskopowymi.
3 października jestem 27 tygodni po operacji bariatrycznej. Metodą SLIF, czyli SRGB, czyli rękawowa resekcja żołądka, czyli usunięto mi 80% żołądka.
Jak się pani teraz czuje?
Znakomicie.
Czy to była bardzo trudna operacja?
Nie była bardzo trudna. Ja się do niej w ogóle przygotowałam przez 1,5 roku. Już od początku wdrożyłam sobie po prostu zdrowe nawyki żywieniowe, aktywność fizyczną. Zaczęłam się też wysypiać i też inaczej funkcjonować.
A jak było wcześniej?
Wcześniej to było tak, że byłam leniwa, nie chciało mi się kompletnie nic, nie chciało mi się w ogóle ruszać. Jadłam po prostu byle jak, byle co. Ważyłam 140 kg i przyszły mi po prostu takie momenty, że myślałam, że mam zawał.
Operacje bariatryczne, które wykonujemy, powodują, że pacjenci zaczynają zdrowieć i odstawiać leki na nadciśnienie, cukrzycę, na depresję, na zaburzenia miesiączkowania, na bóle migrenowe głowy.
szefowa zespołu bariatrycznego, chirurg dr Anna Kwiatkowska.
Więc generalnie wydawałoby się, że niewielka resekcja żołądka, ale leczy ogrom chorób internistycznych i chorzy też o tym wiedzą i też często właśnie po to przychodzą.
Dwie metody operacji?
Tak, wykonujemy rękawową resekcję żołądka i gastric bypass, czyli wyłączenie żołądkowo-jelitowe, a także w przypadku pacjentów z BMI powyżej 50 kwalifikujemy ich do leczenia dwuetapowego i wówczas w pierwszym etapie zakładamy endoskopowo balon do żołądka na pół roku. Po usunięciu balona musimy odczekać miesiąc, około miesiąca i chorzy są operowani. Jakby najprzyjemniejszym momentem zajmowania się tą działką chirurgii jest to, jak pacjent wchodzi do gabinetu i trzyma w ręce telefon ze swoim zdjęciem sprzed i mówi: pani doktor, to ja, bo naprawdę my tych chorych nie poznajemy.
W tym kończącym się roku zdecydowanie więcej mówiło się w mediach o endometriozie za sprawą znanych kobiet, które opowiadają o swoim życiu w bólu, a także za sprawą działań poznańskiej fundacji Pokonać Endometriozę, która w tym roku obchodziła 5-lecie istnienia.
Ważnym aspektem działań fundacji są organizowane w całym kraju warsztaty. W tym roku w Poznaniu odbyły się pierwsze takie endowarsztaty dla kobiet.
Życie dla młodej dziewczyny w bólu to znaczy trochę takie wyalienowanie, trochę postrzeganie nas jako hipochondryczki, a bo ciebie wiecznie boli, bo ty wiecznie jesteś niedysponowana, bo ty nie chcesz ćwiczyć, bo taka twoja uroda, bo taka twoja natura, a teraz już wiemy, no po tylu latach niestety, że to nie jest normalne.
Sala wypełniona po brzegi, to znaczy, że potrzeba jest ogromna.
Ogromna.
Lucyna Jaworska-Wojtas, prezes Fundacji Pokonać Endometriozę.
Szerzenie tej świadomości o tej chorobie, bo nie zawsze ta wiedza jest taka adekwatna do tego, jak powinno być, bo dużo jest też mitów.
Od 2 lat obserwujemy bardzo wiele osób, bardzo wiele pacjentek, które zgłaszają się do nas z problemem bólu w endometriozie. Medyczna marihuana od wielu lat zdobywa coraz większą popularność w leczeniu bólu w endometriozie. W ostatnim czasie ukazało się szereg badań pokazujących bardzo pozytywny wpływ tej terapii.
Idziemy do lekarzy, którym praktycznie powinniśmy ufać, zawierzamy im siebie, a tak naprawdę no, nie poznają się na naszej chorobie. No i gro tutaj dziewczyn jest takich, które po prostu chodziły, odbijały się od drzwi do drzwi.
Ja bym tego nie nazwała dietą, bo to jest troszkę taki styl życia, terapia żywieniowa. Całe te nasze działania to jest przede wszystkim zlokalizowanie niedoborów pokarmowych, namierzenie nietolerancji pokarmowych, alergii, atopii. Wszystko to się wiąże z funkcjonowaniem jelit, które bezpośrednio są właśnie, można powiedzieć, zaatakowane przez endometriozę, bądź motoryka jelita jest zaburzona i rzeczywiście poprzez ułożenie takiego planu życia jesteśmy naprawdę w stanie zmniejszyć ten ból i czasami jest to bardzo spektakularna zmiana.
Ja choruję od 18 roku życia. Chorobę miałam zdiagnozowaną 10 lat później. Czekała mnie duża operacja i dzięki temu dopiero zaczęłam żyć w komforcie i zrozumiałam, co to znaczy żyć bez bólu. Niestety te operacje są dosyć kosztowne. Udało mi się, że tak powiem, zebrać fundusze.
No musiałam zorganizować, jak to się mówi, zbiórkę.
Powiedzmy, jaki to jest koszt, bo to jest ważne i to też o to walczy fundacja, żeby te operacje były dostępne dla kobiet w ramach NFZ.
Każda jest innym przypadkiem. W moim przypadku operacja kosztowała 50 tysięcy złotych.
Magazyn na zdrowie.
W podsumowaniu 2023 roku trzeba powiedzieć też o ważnej inwestycji. To będąca na finiszu budowa pierwszej części nowego szpitala klinicznego w Poznaniu. 2 moduły są już gotowe i trwa ich wyposażanie.
Najpierw zacznie działać SOR, potem rozpoczną się przeprowadzki z budynków szpitalnych rozproszonych w różnych częściach Poznania. Skorzystają i pacjenci, i personel medyczny.
Na zdrowie.
To będzie nowoczesny obiekt ze szpitalnym oddziałem ratunkowym, którego w tej części Poznania nie ma. Pacjenci tłoczą się w izbach przyjęć.
My mamy 2 izby przyjęć, które są tak wypełnione jak normalny SOR.
Mówi dyrektor szpitala imienia Heliodora Święcickiego Krystyna Mackiewicz, która kieruje budową nowego szpitala.
A warunki, które tam są, no to urągają pacjentom i personelowi, więc myślę, że to będzie zupełnie nowa jakość dla wszystkich i przede wszystkim dla pacjentów, ale też dla personelu, który pracuje w skandalicznych warunkach dzisiaj.
Starania o pozyskanie pieniędzy na budowę obiektu trwały kilka lat.
No najgorsze to było, jak zbieraliśmy dokumenty, przechodziliśmy przez wszystkie szczeble zatwierdzeń i próbowaliśmy znaleźć osoby, które by nas na tyle wsparły i dotarlibyśmy do rządu, aby to się stało faktem.
To jest najważniejsza w historii Uniwersytetu Medycznego inwestycja.
Rektor Uniwersytetu Medycznego, profesor Andrzej Tykarski.
Dzięki niej rozproszona baza kliniczna szpitali uniwersyteckich zostanie praktycznie połączona w jeden organizm. To jest ogromne podniesienie jakości leczenia i komfortu leczenia. Jednocześnie zgromadzenie takiej ilości klinik specjalistycznych w jednym miejscu zapewni kompleksowe leczenie naszych pacjentów. Szczególne korzyści odniosą mieszkańcy dzielnicy Grunwald i przyległych dzielnic, bo przecież w tym rejonie Poznania nie ma szpitalnego oddziału ratunkowego, izby przyjęć z prawdziwego zdarzenia.
Największa inwestycja medyczna, ale w przyszłości chyba też największy kontrakt z NFZ-em, prawda?
Tak, to prawda. Te dwa połączone szpitale kliniczne, to ich budżet NFZ-owski roczny to około 1 mld zł. Docelowo, jeżeli zrealizujemy wszystko, to hospitalizowanych będzie do 100 tysięcy pacjentów rocznie. Prestiżowość tej inwestycji, tego szpitala, sprawi, że tutaj i lekarze, i inne grupy medyczne będą się garnąć do pracy.
Na zdrowie!
W tym roku była też okazja do wspomnień i podsumowań, jak w ciągu 70 lat zmieniło się leczenie chorych na raka. Nie było wcześniej wielu nowoczesnych urządzeń pozwalających diagnozować pacjentów. Nie było aparatów USG, nie mówiąc już o tomografie komputerowym czy rezonansie magnetycznym. Lekarze przez lata wykorzystywali przede wszystkim zdjęcia RTG.
Mijający rok to także jubileusz Wielkopolskiego Centrum Onkologii. Szpital działa w Poznaniu już 70 lat. O tym, co przez te lata się zmieniło, rozmawiam z prezes Federacji Stowarzyszeń Amazonek Krystyną Wechman, która także była pacjentką centrum, i dyrektorem szpitala, profesorem Julianem Malickim.
Kiedy ja się rodziłam w roku 50, to rodził się projekt powstania Wielkopolskiego Centrum Onkologii. Diagnoza, która mnie spotkała, miałam 39 lat, temat tabu raka piersi, a do wyboru o 3 ośrodki w Poznaniu wybrałam Wielkopolskie Centrum Onkologii. Dobry wybór.
Cały czas rozbudowujemy naszą infrastrukturę, likwidujemy bariery, bo trzeba sobie powiedzieć, że świat się rozwija. Pacjent musi mieć wygodną drogę dojścia do gabinetu, nie może chodzić po schodach. Ciągle jeszcze to nie zawsze jest do końca tak, jak powinno być. No więc poszerzamy zakres świadczeń. Staramy się, żeby te przyjęcia, porady odbywały się w lepszych warunkach. Staramy się pozyskiwać nowy personel. Bardzo istotnym elementem jest to, żeby kadra, która pracuje, była kadrą profesjonalistów, dobrze wyszkolonych. Też potrzebujemy personel taki, który jest empatyczny, pomaga pacjentom. To inwestycja w ludzi jest jedną z najważniejszych inwestycji. Druga rzecz to oczywiście nowoczesne technologie, to pojęcie obejmuje również leki. No chcemy móc zaoferować jako największy świadczeniodawca w regionie w zakresie onkologii, chcemy móc zaoferować pacjentom wszystko to, co jest im potrzebne, żeby nie musieli szukać tej opieki poza granicami województwa. No już dzisiaj rzadkością jest potrzeba wyjechania z kraju, ale to nie jest proste zadanie, bo te nowe technologie ciągle się rozwijają, na to potrzeba jest pieniędzy. Na to potrzeba jest pewnej koncepcji działania. To, co ciągle mówię, to mówię o regionach. Nie tylko Poznań, ale 4 duże były miasta wojewódzkie, Piła, Kalisz, Konin i Leszno, też powinny mieć dobrze funkcjonujące ośrodki. Mamy samorządowy wojewódzki plan rozwoju świadczeń onkologicznych w regionie. 2 ośrodki już są, w Kaliszu i w Pile. Mam nadzieję, że niedługo będę mógł też mieć nowe informacje na ten temat. No i koordynowana opieka, bardzo ważne zagadnienie. No, o tym każdy mówi, ale wdrożenie tego to jest ogromne wyzwanie, bo musimy pamiętać, żeby pacjentowi zapewnić opiekę od wejścia do szpitala aż do wyjścia, to potrzebna jest armia ludzi.
Idzie nowe. Medycyna przyszłości.
Było o historii i rozwoju medycyny, to na koniec o przyszłości. To na pewno wykorzystywanie nauki i współpracy międzyuczelnianej w leczeniu różnych chorób. W naszym programie mówiliśmy m.in. o nagrodzie dla projektu Automed Print Zespołu Naukowców Politechniki Poznańskiej.
To nowatorski projekt drukowania protez w drukarkach 3D. Zespołem naukowców Politechniki Poznańskiej kieruje doktor habilitowany inżynier profesor Politechniki Poznańskiej Filip Górski.
Magazyn na zdrowie.
Nagrodę Polskiego Produktu Przyszłości otrzymaliśmy za cały nasz system Automed Print, który służy generalnie do produkcji, do projektowania zautomatyzowanego i produkcji wyrobów ortopedycznych i protetycznych. Czyli oprócz protez możemy także na nim wytwarzać ortezy rąk czy nóg.
Zaletą tego wynalazku było to,
to, że to były protezy dużo tańsze niż te, które są obecnie dostępne na rynku, co jest bardzo ważne w przypadku dzieci, których kończyny szybko rosną.
Kiedy rozmawiamy z rodzicami pacjentów, bardzo takim częstym, wręcz typowym scenariuszem, kiedy pytamy na przykład o to, czy dzieci noszą jakieś protezy albo nosiły w przeszłości, zawsze odpowiedź jest taka. Były jakieś próby, nosiły, ale to się nie sprawdziło, te protezy są za ciężkie, nie było nas stać, żeby zrobić protezę taką, jaką byśmy chcieli i suma summarum nasze dziecko protezy nie nosi w ogóle. I dlatego też naszym celem głównym, takim przyświecającym nam, jest robić to w sposób jak najszerzej dostępny, jak najtańszy oczywiście. To, jaka będzie końcowa cena tych protez, trudno to przesądzić w tej chwili, bo one jeszcze nie są komercyjnie dostępne. Natomiast my jesteśmy w stanie oszacować, że jest to koszt rzędu kilkuset, no maksymalnie kilku tysięcy złotych w najbardziej bogatej wersji.
I jeszcze jest bardzo ważny czas wykonania tego.
Oczywiście tak. Gdy jesteśmy w stanie taką protezę wytworzyć w ciągu, nie wiem, może dwóch dni, przychodzi pacjent, robimy skanowanie, w ciągu tego samego dnia możemy już produkcję uruchomić na drukarkach 3D, no i kwestia jest tylko tego, ile pracy w to włożymy, ile tych drukarek niskokosztowych, dodajmy, jesteśmy w stanie uruchomić jednocześnie i w zasadzie w ciągu 24 godzin bylibyśmy w stanie taką protezę złożyć i pacjentowi przekazać. Staramy się to udowadniać naszymi pacjentami, że brak kończyny no nie wyklucza. Można łatwo to uzupełnić. Rodzice dzieci nie powinni się jakby tego procesu obawiać. U nas można to zrobić też całkiem komfortowo. Skan 3D trwa kilkanaście minut. Później automatycznie projektujemy, dajemy protezę do przymiarki, są jakieś poprawki, ale generalnie proces no nie jest dla pacjenta jakiś uciążliwy, bolesny, trwa to szybko, a to jak ta proteza będzie funkcjonować zależy też od pacjenta, no bo pacjentów słuchamy, czyli przychodzi pacjent i ustalamy, czy proteza faktycznie ma być przyczepiona do kierownicy, bo tak często jest, że dzieci chcą móc szybko się jej pozbyć w razie ewentualnych upadków, ale dla pacjentów trochę starszych czy dla dorosłych mamy trochę inne rozwiązania, gdzie proteza faktycznie trzyma się ręki, a na rowerze wyłącznie się opiera. To wszystko zależy od wywiadu, który zbierzemy, od potrzeb. Możemy dać drugą, trzecią, czwartą iterację, która już będzie bardziej dostosowana do potrzeb pacjenta.
Zainteresowani tym wynalazkiem, więcej informacji znajdą na stronie projektu Automed Print.
Kończymy ostatni w tym roku magazyn Na Zdrowie. Dziękujemy za uwagę i polecamy naszą audycję także w nowym roku.
Niewątpliwie także w nowym roku będzie się dużo działo i będziemy o tym Państwu opowiadać. Teraz już dziękujemy za uwagę. Do usłyszenia.
Magazyn Na Zdrowie. Zapraszają Magdalena Konieczna i Aleksandra Włodarczyk.